ciągu popołudnia i nocy Harry tak się skupił na ćwiczeniu zaklęcia przywołującego, że ślepa panika, jaka go opanowała, nieco osłabła. Wróciła jednak z całą mocą następnego ranka. W całej szkole wyczuwało się gęstą atmosferę napięcia i podniecenia. Lekcje przerwano w południe, żeby dać uczniom czas na zebranie się przy ogrodzeniu dla smoków, chociaż oczywiście nie mieli pojęcia, co tam na nich czeka. Harry czuł się bardzo dziwnie, jakby nic go z nikim nie łączyło. Bez względu na to, czy ktoś życzył mu powodzenia, czy syczał: nie martw się, Potter, weźmiemy ze sobą paczkę chusteczek, kiedy przechodził. Nerwy miał tak napięte, że bał się, czy nie straci głowy, gdy będzie musiał stanąć naprzeciw swojego smoka i czy nie zacznie miotać zaklęć na wszystkich w polu widzenia. Czas też zachowywał się bardzo dziwnie. Galopował z zawrotną szybkością, tak, że Haremu wydawało się, iż w jednej chwili siedzi na pierwszej w tym dniu lekcji historii magii, a w następnej idzie już na obiad. A potem nagle, a właściwie kiedy minęło całe przedpołudnie, ostatnie godziny bez smoków, zobaczył spieszącą ku niemu przez wielką salę profesor McGonagall. Mnóstwo głów odwróciło się w jego kierunku. Potter, wszyscy reprezentanci już się zbierają na błoniach. Musicie przygotować się do pierwszego zadania. Już idę, powiedział Harry wstając. Widelec wypadł mu z ręki i uderzył z brzękiem w talerz. Powodzenia, Harry, szepnęła Hermiona. Uda ci się, zobaczysz. No jasne, odpowiedział Harry nie swoim głosem. Wyszedł z wielkiej sali z profesor McGonagall. Ona też nie była sobą. Prawdę mówiąc, wyglądała na prawie tak samo przerażoną jak Hermiona. Kiedy zeszli po kamiennych schodkach w listopadowy chłód popołudnia, położyła mu rękę na ramieniu. Tylko bez paniki, powiedziała. Zachowaj trzeźwość umysłu. Mamy tam czarodziejów, którzy nie pozwolą, by sytuacja wymknęła się spod kontroli. Najważniejsze, żebyś starał się to zrobić jak najlepiej. A o resztę się nie martw. Nawet jak ci się nie uda, nikt nie weźmie ci tego za złe. Dobrze się czujesz? Tak. Harry usłyszał własny głos. Tak, wspaniale. Prowadziła go do ogrodzenia dla smoków wokół skraju zakazanego lasu. Kiedy jednak zbliżyli się do kępy drzew, za którą powinno już być widać ogrodzenie, Harry zobaczył, że wzniesiono tam namiot zasłaniający smoki. Masz tam wejść razem z innymi zawodnikami, powiedziała profesor McGonagall lekko roztrzęsionym głosem, i czekać na swoją kolej. W środku jest pan Bagman, który wyjaśni wam procedurę. Powodzenia. Dzięki, odpowiedział Harry bezbarwnym, jakby odległym głosem. Zostawiła go przed wejściem do namiotu. Wszedł do środka. Fleur de la Cour siedziała w kącie na niskim drewnianym stołku. Nie wyglądała na tak opanowaną jak zawsze. Była bledsza i jakby wilgotna. Wiktor Krum sposępniał jeszcze bardziej. Harry uznał, że w ten sposób objawia się jego napięcie nerwowe. Cedric spacerował tam i z powrotem. Kiedy Harry wszedł, uśmiechnął się do niego, a Harry odpowiedział mu tym samym, czując, że mięśnie twarzy nie bardzo go słuchają, jakby zapomniały, jak to się robi. — Harry, znakomicie! — ucieszył się na jego widok Bagman. — Wchodź, wchodź, czuj się jak u siebie w domu! Wśród bladych zawodników Bagman przywodził na myśl lekko przekwitłą postać z kreskówki. Miał na sobie swój stary kostium drużyny Oz. — A więc jesteśmy już wszyscy. Czas na instrukcję! — oznajmił rześkim tonem. — Kiedy zbierze się widownia, podam każdemu z was tę torebkę — uniósł mały woreczek z purpurowego jedwabiu i potrząsnął nim — z której każdy wyciągnie mały model tego, co was czeka. Są różne odmiany. I muszę wam jeszcze coś powiedzieć. Ach tak, waszym zadaniem jest zdobycie złotego jaja. Harry zerknął na innych. Cedric kiwnął głową, żeby pokazać, że zrozumiał słowa Bagmana, a potem zaczął znowu spacerować po namiocie. Był lekko zielony. Fleur de la Cour i Krum w ogóle nie zareagowali. Może myśleli, że ich zemdli, jak otworzą usta. W każdym razie Harry tak właśnie się czuł. No tak, ale w końcu oni zgłosili się na ochotnika. Wydawało mu się, że za namiotem usłyszał setki par stóp, których właściciele rozmawiają, śmieją się, żartują. Poczuł się tak obco, jakby należał do jakiegoś innego gatunku. A potem Harremu wydało się, że w następnej sekundzie Bagman rozwiązał purpurowy woreczek. Panie mają pierwszeństwo, rzekł, wyciągając woreczek ku Fleur. Włożyła drżącą rękę do środka i wyciągnęła maleńką, bardzo dokładną figurkę smoka, walijskiego, zielonego. Na jego szyi wisiała mała dwójka. Nie okazała zaskoczenia, raczej rezygnację. I Harry wiedział już, że madame Maxime przygotowała ją na to. To samo było z Krumem. Wyciągnął szkarłatnego chińskiego ogniomiota z trójką u szyi. Nawet nie mrugnął, tylko wbił wzrok w ziemię. Cedric wyciągnął niebieskawo-szarego szwedzkiego smoka krótkopyskiego z numerem 1. Już wiedząc, co pozostało dla niego, Harry sięgnął do jedwabnego woreczka i wyciągnął węgierskiego rogogona z numerem 4. Kiedy na niego spojrzał, smok rozprostował skrzydła i obnażył maleńkie kły. A więc już wiecie, rzekł Bagman, każde z was wybrało smoka, przed którym stanie, a liczby oznaczają kolejność. To chyba jasne. Teraz was opuszczę i zajmę miejsce komentatora. Panie Diggory, jest pan pierwszy. Kiedy usłyszy pan gwizdek, proszę wejść do ogrodzenia. Jasne? Jeszcze chwileczkę. Harry, czy mogę zamienić z tobą słówko na zewnątrz? Oczywiście, wybąkał Harry. Wyszedł z namiotu z Bagmanem, który odszedł kawałek między drzewa, a potem odwrócił się do niego z ojcowską miną.
Harry, czujesz się dobrze? Mogę ci w czymś pomóc?
Co? Ja? Nie, nic mi nie...
Masz już jakiś plan? Zapytał Bagman konspiracyjnym tonem. Bo jak chcesz, to mogę ci udzielić kilku wskazówek. Rozumiesz? Bagman ściszył głos jeszcze bardziej. Jesteś przecież na straconej pozycji, Harry, więc gdybym mógł ci w czymś pomóc...
Nie, przerwał mu szybko Harry, tak szybko, że musiało to zabrzmieć niegrzecznie. Nie, ja już wiem, co mam robić. Dzięki.
Nikt się nie dowie, powiedział Bagman, puszczając do niego oko.
Nie, czuję się znakomicie, rzekł Harry, dziwiąc się, dlaczego wciąż powtarza to wszystkim, choć nigdy w życiu nie czuł się tak okropnie. Mam już... opracowany plan.
Ja? Rozległ się gwizdek.
Ojej, muszę lecieć, zawołał przerażony Bagman i pośpiesznie odszedł. Harry ruszył z powrotem w stronę namiotu i zobaczył Cedrica, teraz już bardzo zielonego na twarzy. Harry chciał życzyć mu powodzenia, kiedy koło niego przechodził, ale to, co wyszło z jego ust, bardziej przypominało ochrypłe chrząknięcie.